Witam wszystkich Państwa na kolejnym zjeździe w ramach wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mi przypadła rola dzisiaj, powiem, niezwykle interesującego zajęcia się, niezwykle interesującym zagadnieniem, jakim jest relacja pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, ale w kontekście Kościoła. Tym bardziej jest to interesujące, ponieważ od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat tego, jak powinien wyglądać współczesny Kościół, który chce być nie tylko atrakcyjny, bo to nie supermarket, ale jak najbardziej w ułatwionym odbiorze dla współczesnego człowieka. W jaki sposób Kościół powinien podejmować działania, żeby współczesny człowiek chciał go słuchać? To jest pytanie, które ciągle powraca i ciągle będzie powracało, ale może warto spojrzeć na obraz taki preliminaryjny, wstępny obraz starotestamentowych instytucji, które stały u podstaw kształtowania się Kościoła w jego pierwszych dniach, tygodniach i wiekach. Otóż, proszę Państwa, jeżeli sięgniemy do, no stary już jak, może nie jak świat, ale takie jak ja, Konstytucji Lumen Gentium, nie no, mówię to zupełnie nie z przekąsem, dlatego że ja jestem dzieckiem Soboru Watykańskiego II w dosłownie i w przenośni. Ja urodziłem się w dniu zamknięcia Soboru Watykańskiego II, ponad 50 lat temu, więc jestem naprawdę dzieckiem Soboru. Stąd, proszę Państwa, Konstytucja Lumen Gentium w paragrafie pierwszym ustęp drugi stwierdza, że przedwieczny Ojciec wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele Świętym, który już od początku świata został ukazany przez typy cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu ustanowiony w czasach ostatecznych został przez wylanie Ducha Świętego, a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne dopełnienie. Szanowni Państwo, zatem Kościół to nie jest instytucja, która została ukształtowana przez człowieka, ale Kościół to jest instytucja, która, o ile można go nazwać tylko instytucją, rzeczywistość, która kształtowała się praktycznie od początku istnienia człowieka na ziemi. Myślę, że przejdę od razu, bez tych wstępnych założeń, przejdę od razu do tych obrazów, które odnajdujemy w Starym Testamencie, a które pozwolą nam lepiej rozumieć to, czym jest Kościół dzisiaj. Najogólniej określeniem społeczności w Starym Testamencie była nazwa, imię własne, lud Boży. Proszę Państwa, zdawałoby się sformułowanie, które wielokrotnie słyszeliśmy, ale spróbujmy się przyjrzeć temu sformułowaniu, spróbujmy się mu przyjrzeć w takich dwóch odsłonach. Po pierwsze, co to znaczy lud, a po drugie, co to znaczy lud Boży. Proszę Państwa, hebrajskie określenie am, lud, bardzo ściśle powiązane jest z rzeczywistością przynależności przez związek pokrewieństwa. Do ludu nie mógł należeć nikt, kto nie był spokrewniony z pozostałymi członkami tej społeczności. A z drugiej strony pociąga to za sobą pewną konsekwencję współudziału w losach tej grupy pokrewnych sobie osób. Zwykle punktem odniesienia pokrewieństwa był ojciec rodu. Proszę się nie dziwić, że pojawią się takie sformułowania ojciec rodu, patriarcha, a nie matka rodu, patriarchini. To jest pewna konwencja starotestamentowa, w której rzeczywiście główną rolę w utrzymaniu, w jedności całej społeczności odgrywał mężczyzna. I nie dlatego, jakoby kobieta była mniej istotnym elementem tej społeczności, tylko dlatego, że on po prostu zgodnie z ówczesnym zwyczajem, tradycją był tym, który miał zadbać o spojenie tej społeczności. A żeby wytrącić z ręki wszystkim, którzy chcieli wytrącić z ręki broń tym wszystkim, którzy chcieliby oskarżyć społeczność ludu Bożego Starego Testamentu o jakiś feminizm, to proszę Państwa, zgodnie z ustaleniami rabinackimi, to po kobiecie dziedziczy się pochodzenie, a nie po mężczyźnie. Więc żeby było jasne. Proszę Państwa, ale zostawmy te kwestie żartobliwe, humorystyczne, bo ja tak je traktuję, bo ja nie odnajduję żadnych oznak antyfeminizmu ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, wręcz przeciwnie. Ale to jakby jest temat na oddzielny wykład nasz i oddzielną naszą dyskusję. Natomiast chciałem wrócić do tej prawdy o tym spoiwie, o tym punkcie odniesienia, którym był ojciec rodu, i on stanowił no, z natury rzeczy głowę, ale również to spoiwo, które sprawiało, że te osoby pokrewne stanowiły lud. Ale te powiązania nie tylko dotyczyły pokrewieństwa krwi, bo do momentu, kiedy zostały ustanowione w Starym Testamencie ofiary sprawowane tylko przez kapłanów, to ojcu rodziny przysługiwało udzielanie błogosławieństwa, składanie ofiar w intencji całej społeczności, a zatem on był głową kultu sprawowanego przez lud, społeczność posiadającą pokrewieństwo krwi. A zatem, proszę Państwa, jest jeszcze jedno spoiwo, które jest bardzo istotne dla ludu Bożego Starego Testamentu, mianowicie odniesienie do Boga, czyli wiara w Boga. Jeśli, proszę Państwa, przeczytamy uważnie opowiadanie o Józefie Egipskim, tę nowelę, która rozciąga się w Księdze Rodzaju od rozdziału 37 do 50, to zobaczymy, w jaki sposób ci bracia, synowie Jakuba, pierwotnie będący krewnymi krwi, bo to ich wiązało przede wszystkim, wprawdzie z różnych matek, ale z jednego ojca, posiadali te więzy krwi bardzo silne, i w jaki sposób oni przekształcają się we wspólnotę wiary. Od więzów krwi przekształcają się we wspólnotę wiary. I to jest ogromnie ważne, jeżeli chodzi o typiczny obraz ludu Bożego w odniesieniu do Kościoła. Nas w Kościele dzisiaj nie jednoczą tylko więzy krwi. Może niektórych tak. No bo przecież bywa, że z bratem chodzę do kościoła, z jego dziećmi chodziłem do kościoła, z dziećmi córek, z dziećmi córkami moich sióstr. No chodzi się z krewnymi do kościoła. Ale generalnie, jeżeli przychodzimy do kościoła, to tym, co nas jednoczy, są więzy wiary. I to znajduje swój pierwowzór właśnie w ludzie Bożym Starego Testamentu. I w ten sposób z czasem to nie ojciec rodu staje się punktem odniesienia, dla członków ludu Bożego, ale sam Bóg staje się punktem odniesienia. I tu dość płynnie, proszę Państwa, przeszliśmy do rzeczywistości, w której mówimy o relacji ludu do Boga. Ta relacja jest przynajmniej dwojaka. Przede wszystkim Bóg staje się Bogiem tego ludu, wybiera sobie ten lud. Proszę Państwa, teraz, wczoraj, dzisiaj w liturgii Słowa czytamy fragmenty listu do Rzymian, w których Paweł bardzo ubolewa nad tym, że jego rodacy, krewni, czyli ci, z którymi pozostaje w więzach krwi, odrzucili Ewangelię, a nie wybrali tej drogi, którą on im proponował, którą on im wskazywał. Stąd, proszę Państwa, bardzo istotne stają się właśnie nie te relacje wewnątrznarodowe, ale relacje w kierunku samego Boga, bo to Bóg wybrał ten naród. I Paweł dzisiaj w czytaniu, słyszeliście Państwo w liście do Rzymian, stwierdzi, że Bóg nigdy nie cofnął tych obietnic wobec swojego ludu. Nawet powiada więcej, skoro ich odrzucenie czasowe tak się przyczyniło do rozwoju Kościoła, to czym będzie ich przyjęcie? Dopiero będzie wielkie wydarzenie. A zatem to jest pierwszy krok. To Bóg wybiera sobie lud. Nie lud wybiera sobie Boga, ale Bóg wybiera sobie lud na własność. I to jest ta relacja wertykalna. Od Boga do ludzi, do społeczności. Ale jest też relacja odwrotna, również wertykalna, ale od dołu ku górze lud sprawuje kult ukierunkowany na Boga. Tu pozwólcie Państwo, że sięgnę po szklankę wody. Ale sięgnę również po taki przykład, który bardzo często ludzi bulwersuje, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy biorą do ręki Stary Testament i słyszą o tych setkach albo tysiącach zwierząt zabijanych w ofierze dla Boga. No jakżeż to można tak dla Boga zabijać i jak to musiało być okropne, odrażające, niehumanitarne zażynanie takich tysięcy zwierząt Bogu ducha winnych. Było bardzo humanitarne, bo to nie ludzi składano w ofierze, a zwierzęta. Przed kultem izraelskim największe, najświętsze ofiary ludy około izraelskie składały z ludzi. A Izraelitom nie wolno tego było robić. Pod żadnym pozorem obłożone było to klątwą. Stąd właśnie ofiary ze zwierząt, jako wyraz kultu ukierunkowanego na Boga. Ale istnieje jeszcze trzecia relacja, horyzontalna, pomiędzy członkami społeczności ludu Bożego. Zhierarchizowana, trzeba powiedzieć, bo w społeczności byli członkowie 12 pokoleń, z których jedno pokolenie nie dziedziczyło do tej kwestii dziedziczenia ziemi obiecanej, jeszcze za chwilę wrócimy. Jedno pokolenie nie dziedziczyło żadnego fragmentu ziemi obiecanej, bo to Bóg był ich dziedzictwem, jak wyjaśnia prawodawca. Chodzi o pokolenie Aarona i tych, którzy wywodzili się później z tego pokolenia, zarówno kapłanów, arcykapłanów, jak i sługi świątyni. I pozostałych 11 pokoleń, które sprawowało, które po prostu tworzyło lud Boży, w imieniu których występował kapłan, składając taką czy inną przepisaną prawem ofiarę. Więc tą relację odkrywamy już w Starym Testamencie, wertykalną, z góry do dołu, z dołu do góry i horyzontalną. I możemy powiedzieć, że dzisiaj W Kościele mamy do czynienia z identyczną sytuacją. To Bóg wybrał nas wszystkich i przeznaczył dla zbawienia. Przez sakrament chrztu włączając nas do wspólnoty ludu Bożego Nowego Przymierza, dał nam możliwość wejścia na drogę zbawienia. W jaki sposób powinna wyglądać nasza odpowiedź? No właśnie w kulcie. Ten kult, który był sprawowany w Starym Testamencie, był niedoskonały. On musiał być powtarzany za każdym razem. Tymczasem kult sprawowany w Nowym Testamencie jest kultem doskonałym, bo Chrystus raz umarł na krzyżu, raz przelał krew, raz zmartwychwstał, a my uczestnicząc we mszy świętej za każdym razem mamy udział w tej ofierze, którą On sprawował. Proszę Państwa, oczywiście koncepcja ludu Bożego tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym podlega pewnej ewolucji. Zwłaszcza w Starym Testamencie ulega rozwojowi wraz z pogłębiającą się refleksją teologiczną, realizującymi się oczekiwaniami, a wielkie tradycje starotestamentowe odzwierciedlają nowe wartości, nowe oczekiwania, to jednak pewnym elementem wspólnym dla wspólnoty ludu Bożego Starego Testamentu był fakt, że był to lud w drodze, wędrujący. Oczywiście z czasem osiadł, objął w posiadanie swoje terytoria, wybudował pierwsze domy, pierwsze pałace, ale jednak taką charakterystyką ludu Bożego, która została przeniesiona również na przestrzeń teologiczną, jest wędrówka. Wędrówka, czyli no, taki styl życia nomadycznego. Pierwotnie powodem takiej wędrówki były po prostu pastwiska, na które trzeba było przepędzać co rusz swoje stada, żeby miały czym się karmić, żeby właściwie rosły, właściwie się rozwijały. Z czasem jednak ta wędrówka stała się pewnym wymiarem teologicznym. Odwołam się tylko do jednego przykładu. Otóż język hebrajski, mówiąc na temat wędrówki człowieka, zwykle używa takich dwóch określeń. Jedno oznacza trzy właściwie. Jedno takie najbardziej neutralne to jest po prostu iść. Halak. A iść sobie po płaskim. Także iść nawet bez celu. Natomiast jeżeli idziemy w górę, ala, to zawsze idziemy w kierunku Boga. Jeżeli idziemy w dół, to zawsze od Boga się oddalamy. Proszę Państwa, może to trochę dziwić, że takie kategorie zostały teologiczne, zostały wypracowane w Starym Testamencie dla ludu wędrującego, ale proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na budowę geograficzną Palestyny, to z łatwością zauważymy, że okolice Jerozolimy, centrum społeczności Izraela, były zawsze wyżej niż Egipt. Egipt był położony zawsze niżej. Więc za każdym razem, kiedy szło się z Egiptu do Jerozolimy, szło się pod górę. Za każdym razem, kiedy się szło z Egiptu do z Jerozolimy do Egiptu, schodziło się na dół. I proszę Państwa, to jest kategoria geograficzna. Geograficzna, która w zasadzie, no cóż, no tak jak i u nas, no, jedziemy do Karpacza, to jedziemy w góry, tak? Jedziemy w kierunku Milicza, to jedziemy w doliny, no, normalne, tak? Ale ta kategoria teologiczna, celowo odwołałem się do Izraela i do Egiptu, tak, to ta rzeczywistość przemieszczania się z dołu do góry albo na odwrót z góry do dołu w odniesieniu do tych dwóch miejsc ma głębokie znaczenie teologiczne. bo tylko raz dokonała się wędrówka z Egiptu do Jerozolimy, tak? To była ta ucieczka czy wyprawa pod wodzą Mojżesza, potem objęcie w posiadanie terytoriów, założenie stolicy w Jerozolimie. Raz odbyła się wędrówka ta ostateczna synów Jakuba z Kanaanu do Egiptu po zboże. Więcej takich wypraw nie było, ale w sensie teologicznym. Za każdym razem, kiedy mówiło się o tym, że ktoś tęskni za Egiptem, to schodzi w dół i oddala się od Boga. Jeżeli ktoś podejmuje wysiłek wejścia ku Jerozolimie, to się do Boga zbliża, idąc ku górze. Jak to zrozumieć w naszych realiach? No proszę Państwa, chodzimy w góry. Albo chodziliśmy, kto mógł, kto już teraz nie może, ale pamięta ten moment, kiedy zdobył taką najbardziej wyczekiwaną górę, gdzie się musiał strasznie namocować. Stanął i popatrzył i powiedział, Boże, jak tu jest pięknie. Czuł się bliżej Boga, nie? Ja przynajmniej za każdym razem, jak w góry idę i wchodzę na jakiś szczyt, to się czuję bliżej Boga. Obiektywnie to jakie bliżej, jest tak samo blisko do Niego tutaj, jak i w górach, nie? Ale chodzi o to odczucie, które zostało przepisane na teologię. A poza tym przepisanie na teologię zejścia ku Egiptowi oznaczało wejścia w niewolę. Wyjścia z Egiptu w kierunku Jerozolimy oznaczało wyzwolenie. Więc moglibyśmy to również dzisiaj tą kategorię przenieść, że ci wszyscy, którzy popełniają grzechy, schodzą do Egiptu. A którzy po sakramencie pokuty i pojednania idą w kierunku Boga, idą do Jerozolimy. Język hebrajski jest bardzo obrazowy i bardzo sugestywny. I stąd właśnie, proszę Państwa, warto również odnieść te kategorie starotestamentowe do naszej rzeczywistości. Ja to już delikatnie zasygnalizowałem, że każda nasza obecność we wspólnocie ludu Bożego w czasie sprawowania sakramentów, a szczególnie Eucharystii, jest wchodzeniem do Jerozolimy, jest wędrówką w górę ku Jeruzalem. Apokalipsa powie Jeruzalem niebieskiego. Natomiast każdy moment, kiedy wikłamy się w grzech, kiedy wikłamy się w słabość, jakieś uwikłanie w zło, sprawia, że schodzimy do Egiptu. I te kategorie, proszę zauważyć, że również dzisiaj funkcjonują we wspólnocie Kościoła. Proszę Państwa, innym charakterystycznym czynnikiem ludu Bożego, wyczuwalnym praktycznie przez cały okres jego istnienia, jest złożoność z 12 pokoleń. To jest ciekawe zjawisko. Niedawno, 1 listopada, słyszeliśmy to słynne czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana o tych 144 tysiącach, którzy będą zbawieni, prawda? Są takie ugrupowania, które twierdzą, że tylko 144 tysiące będzie zbawionych, a resztę potępionych, czyli trzeba się do tej liczby załapać, obojętnie jak, byle nawet końcówkami palców, ale byle się załapać. Tymczasem musimy, proszę Państwa, pamiętać, że te liczby posiadają wymiar głębokiej symboliki biblijnej. Oznaczają pełnię ludu Bożego, całość ludu Bożego. 12 pokoleń, to nie chodzi o to, że ich było tylko 12, ale jeśli mówimy o 12, to mówimy o całym ludzie Bożym Starego Przymierza. I tu możemy wyliczyć dokładnie jedno po drugim pokolenia, które weszły w skład. I ciekawa rzecz, że w niektórych spisach imiona tych pokoleń się różnią. Ale to jakby nie stanowi różnicy, bo tu nie chodzi o konkretne nazewnictwo i konkretne odniesienie do protoplasty danego pokolenia, ale raczej chodzi o odniesienie do kompletnego ludu Bożego Starego Przymierza. I tu, proszę Państwa, ta prawda jest głęboko wpisana w historię narodu wybranego. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, jeżeli sięgniemy do 12 rozdziału Księgi Rodzaju, czyli obietnicy danej Abrahamowi, to tak naprawdę protoplastą całego ludu Bożego Starego Przymierza była jedna osoba, Abraham. Abraham, który uwierzył w dwie złożone mu obietnice. Obietnice potomstwa i obietnice ziemi. Obie te obietnice zostały zrealizowane w długim procesie historycznym. I to też pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg kształtuje Kościół. To nie jest stworzenie Kościoła o tak i jest. Ten Kościół kształtowany był w długim procesie najpierw złożonych obietnic, potem wierności tego, który otrzymał te obietnice i w kolejnych pokoleniach, gdzie w pierwszym geście Abraham obejmuje najmniejszy kawałek ziemi Kanaan jako własność, kiedy umiera Sara. On kupuje fragment ziemi Kanaan, tą grotę Makpela, w której chowa swoją żonę. To jest pierwszy moment, kiedy on objął, w ogóle stał się właścicielem choćby kawałka Kanaan. To był ten pierwszy krok, kiedy ta obietnica zaczęła się realizować. A pierwszy krok, kiedy zaczęła się realizować obietnica potomstwa? Narodziny Izaaka, oczywiście. Ale ten cały proces poprzez, jeśli czytamy Stary Testament, to poprzez przeróżne perturbacje. Tu można się wpisać z naszymi historiami rodzinnymi w te perturbacje rodzinne Starego Testamentu, syna Abrahama, synów Izaaka, potem synów Jakuba. No ileż tam różnego rodzaju historii, nieraz dramatycznych, nieraz nawet bardzo krwawych historii, ale wreszcie doprowadza to do tej sytuacji, w której formuje się grupa 12. 12 synów Jakuba i tych 12, tak jak wspomniałem wcześniej, poprzez ofiarę z siebie przekształca się ze wspólnoty więzów krwi we wspólnotę wiary. W którym momencie to nastąpiło? Pamiętacie Państwo ten moment, kiedy po raz kolejny wyprawili się bracia Józefa do Egiptu, no bo potrzebne było jedzenie, i Józef stawia im warunek. Dobrze, ja wam wszystko dam, ale musicie mi tutaj przyprowadzić najmłodszego waszego brata, Beniamina, i wtedy możecie zabrać, ile potrzebujecie zboża i wracać do swojej rodziny. I wtedy co robi Juda? Mówi, nie, weź mnie. Ja się ofiaruję za mojego brata. Argumentacja jest nie tylko rodzinna, owszem też, bo ojciec by tego nie przeżył, ale argumentacja jest również daleko bardziej religijna, bo to ja chcę zająć jego miejsce. Ja chcę zastępczo cierpieć za niego, żeby on nie uległ, on nie poniósł szkody. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób te więzy krwi, naturalne więzy, które łączyły braci, mocniej lub słabiej, no bo w końcu Józef też był ich bratem, ale te relacje jednak były więzami krwi, które jak widać nie zawsze są stabilne. Wystarczy popatrzeć na rodzeństwo, jak się czasami kłóci. Ja mam 3 siostry, 1 brata, coś wiem na ten temat. I z czasem te relacje krwi przekształcają się w relacje wiary, wspólnoty wiary, gdzie fundamentem budowania tej wspólnoty jest zastępcze cierpienie. I potem rzecz dzieje się lawinowo, bym powiedział tak, bo w bardzo krótkim czasie te rodziny 12 pokoleń synów Jakuba przekształcają się w potężny lud, który zaczyna zagrażać Egipcjanom i tu rozpoczyna się wydarzenie znów w historię wpisaną, interwencję Boga, wydarzenie, które stanie się konstytutywne dla ludu Bożego Starego Przymierza, czyli ucieczka czy też wyjście z Egiptu. To wydarzenie do dzisiaj w czasie Paschy jest wspominane przez wyznawców judaizmu. To pewnie słyszeliście, że w czasie każdej Paschy najmłodszy z uczestników Paschy zadaje pytanie, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy. I wtedy najstarszy uczestnik Paschy ma obowiązek wygłosić tak zwaną Haggadę o wyjściu Izraelitów z Egiptu i ocalenia ludu przed prześladowcami egipskimi. I to ukonstytuowało lud Boży Starego Przymierza. Proszę Państwa, a zatem te 12 pokoleń jako komplet ludu Bożego Starego Testamentu zostaje odzwierciedlony również w Nowym Testamencie. I tutaj można przywołać tekst Apokalipsy mówiący o tych 12 fundamentach Nowego Jeruzalem, na których wypisane są imiona 12 apostołów Baranka. Tu można przywołać nie tylko ten fakt, o którym czytamy w Ewangeliach, że Jezus wybrał sobie 12, ale również ten fakt, że po zdradzie Judasza ta grupa 12 musiała być uzupełniona i tak się też stało. Widać, proszę Państwa, że w historii również Nowego Testamentu ta liczba 12 apostołów Baranka jako symbolu ludu Bożego Nowego Przymierza jest niezwykle pieczołowicie zachowywana jako znak kompletności całej społeczności ludu Bożego Nowego Przymierza. A wracając do tego tekstu, który przywołałem z Księgi Apokalipsy świętego Jana o 144 tysiącach, nie chcę was zostawić z wątpliwościami, dlatego też postaram się wyjaśnić. No proszę Państwa, w systemie dziesiętnym, jak świat światem, 12 razy 12 daje 144. Nie chcę być inaczej. 12 pokoleń Starego Przymierza, 12 apostołów Baranka, 12 razy 12 daje 144, a 1000 jest po to, żeby dopełnić nadobfitość tej społeczności zbawionych. Bo jeśli mówimy o liczbach, pozwólcie Państwo również na pewną wycieczkę, ekskurs. Jeżeli mówimy o liczbach tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, to powinniśmy unikać tej rabinicznej gematrii, gdzie dopatruje się w każdej liczbie, w każdej cyferce, nawet w każdej literce alfabetu pewnej symboliki daleko idącej. Myślę, że to jest lekka przesada, ale trzeba pamiętać o tym, że jednak pewne liczby mają symboliczne znaczenie. O, to wiele liczb. Jest liczba 3, jest liczba 7, jest liczba 12, jest liczba 10. I różne sposoby na przykład odwracania tej liczby, jeżeli mówimy o czymś, co jest doskonałe, to użyjemy liczby 7, bo to oznacza doskonałość. Natomiast niedoskonałość w symbolice liczbowej Starego Testamentu to jest ta sama liczba pomniejszona o 1, czyli 6. 6 to jest symbol niedoskonałości. Jeżeli to pomnożymy razy 3, to będziemy mieli absolutną niedoskonałość. Natomiast jeżeli 7 pomnożymy razy 3, będziemy mieli absolutną doskonałość. Tyle na temat symboliki liczb. Ale bardzo przestrzegam przed takim niewolniczym trzymaniem się gematrii rabinicznej, bo możemy wtedy naprawdę zagrzęznąć w taką niepotrzebną dyskusję i debatę, gdzie będziemy się nawet dopatrywali tego, że liczba wyrazów w całym Piśmie Świętym musi być identyczna, bo w przeciwnym razie to nie będzie tekst natchniony. Dlatego tu trzeba z tym też do tego bardzo ostrożnie podchodzić. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o symbolice liczby 12, to musimy pamiętać o tym, że właśnie to odzwierciedlenie 12 apostołów Baranka jako symbolu kompletnego ludu Bożego Nowego Testamentu jest przeniesieniem tej symboliki ze Starego Testamentu. Powtórzmy to jeszcze raz. Proszę Państwa, myślę, że trzeba nam też powiedzieć o tym elemencie konstytutywnym, który leżał u początków istnienia ludu Bożego Starego Testamentu jako wspólnoty wiary 12 pokoleń Izraela. No, nawiązuje oczywiście do wyjścia czy też ucieczki z Egiptu. To było wydarzenie absolutnie bezprecedensowe. To było wydarzenie, które zostało bardzo szeroko opisane w Księdze Wyjścia, zarówno od strony takiej organizacyjnej, społecznej, jak i liturgicznej. Konsekwencją tego wydarzenia było stworzenie kultu jedynego Boga w jednym miejscu, do którego z czasem zobowiązani byli pielgrzymować wszyscy dorośli Izraelici. Mówię to w bardzo wielkim skrócie, bo ja na temat świątyni, sanktuarium na pustyni i świątyni jerozolimskiej w jej 4 odsłonach historycznych mógłbym mówić cały wykład monograficzny, ale nie o to mi tutaj chodzi, tylko bardziej o to, by pokazać, że zawsze elementem, który tworzy społeczność ludu Bożego, jest wydarzenie. Jest wydarzenie. Dlaczego to tak mocno podkreślam? Ponieważ w XIX wieku wśród niektórych uczonych protestanckich najpierw, ale potem również pojawiły się te głosy również wśród uczonych katolickich, twierdzono, że całe wydarzenie Jezusa Chrystusa, wszystko, co było związane z jego historią życia, śmierci, ustanowienia Eucharystii, zmartwychwstania, to była rzeczywistość wymyślona przez jego uczniów. Czyli tak naprawdę u fundamentów tej wiary to leżały jakieś chore majaki rozczarowanych uczniów Jezusa, bo on miał być przywódcą politycznym, a Żydzi im go zabili i oni zaczęli wymyślać sobie coś takiego, żeby uzasadnić to, co w życiu robią. Proszę Państwa, te słowa mogły się nam wydawać dziwne jeszcze 20 lat temu, ale dzisiaj, kiedy słyszymy w społeczeństwie podobne opinie, no to przestaje być śmieszne. To musimy sobie uświadamiać to, że zawsze u fundamentu wiary leży wydarzenie. Tak jak wydarzeniem było wyzwolenie Izraelitów z Egiptu i ono ukształtowało Izraelitów jako lud Boży, który objął w posiadanie ziemię Kanaan w bardzo licznej społeczności, tak samo u fundamentów naszej wiary leży wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I to nie jest mit, to nie jest legenda, to nie jest bajka albo baśń. To jest fakt. Bo tylko fakt może być inspiracją dla historii, nie inaczej. Tylko fakt. Nie da się inaczej. Są takie możliwości, jak etiologia, że tworzenie historii w oparciu o postrzeganą rzeczywistość, ale ta rzeczywistość już musi być widoczna. Natomiast normalnie, zawsze jeżeli coś się wydarzy, to jest opisywane. No proszę Państwa, ja jestem poruszony jeszcze wciąż, bo wczoraj dostałem obrazki od mojego kolegi proboszcza z Prato koło Florencji, gdzie no, powódź zrujnowała mu całą parafię. Ludzie potracili dorobki życia. Widziałem zdjęcia. No, przerażające. I to się teraz opisuje. W różnych mediach się to opisuje. To jest to wydarzenie, które stoi u podstaw relacji, które potem są przekazywane. I proszę Państwa, analogicznie do wydarzenia wyjścia z Egiptu należy potraktować wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jako element konstytutywny dla naszej wiary. To jest absolutny fundament dla naszej wiary. Pozwólcie, że jako przerywnik podam przykład najkrótszego kazania w niedzielę zmartwychwstania, o jakim słyszałem. Nie byłem świadkiem, tylko o tym słyszałem. Ksiądz wyszedł na ambonę, powiedział: Chrystus zmartwychwstał. Cały Kościół odpowiedział mu gromko: prawdziwie zmartwychwstał. A on zapytał tylko: czy ty w to wierzysz? I zszedł z ambony. Proszę Państwa, i myślę, że dzisiaj dochodzimy do tego momentu, gdzie musimy zadawać sobie to pytanie jak najczęściej. Czy ja wierzę w zmartwychwstanie Chrystusa? I nie ma wytłumaczenia, że mowa o reinkarnacji, a to tylko takie opowiadanie. Wędrówka dusz, a to tak sobie mówiliśmy. Nie, proszę Państwa. Zmartwychwstanie Chrystusa albo jest fundamentem naszej wiary, albo jak powie święty Paweł, daremna jest wasza wiara i próżne nasze przepowiadanie. Stąd, proszę Państwa, widzimy przez analogię znowu kolejna, można nawet tak powiedzieć, instytucja starotestamentowa, którą jest wyjście z Egiptu i objęcie w posiadanie Kanaanu, i z drugiej strony zmartwychwstanie Chrystusa, które owocuje, o i tu jest dobry kolejny model instytucji starotestamentowej, objęciem w posiadanie ziemi obiecanej. Bo przecież tak jak celem wędrówki ludu Bożego Starego Przymierza było objęcie w posiadanie Kanaanu i objęcie w posiadanie przez każde pokolenie swojego terytorium, tak, celem naszej pielgrzymki jest objęcie w posiadanie już nie jakiejś ziemskiej posiadłości, ale nieba. To jest cel naszego działania, życia tutaj na ziemi, naszej wiary tutaj na ziemi. Ta nasza wędrówka, analogicznie do wędrówki ludu Bożego Starego Przymierza, jest wędrówką ku ziemi obiecanej. Tamta była terytorium ziemskim, to nowe Jeruzalem, o którym będzie mowa w Apokalipsie, jest mowa w Apokalipsie, jest naszym celem. To tam będzie nasze mieszkanie. Ale, jest też pewne ale. Przez analogię przypomina mi się teraz wydarzenie pewne, już wtedy, kiedy Izraelici byli bliscy wybudowania świątyni jerozolimskiej, tej pierwszej za czasów Salomona, ale jeszcze wciąż Arka Przymierza nie miała swojego miejsca, ale Izraelici byli tak przekonani, że mając Arkę Przymierza nikt im nic nie zrobi, że są po prostu ludem wybranym, ludem Przymierza, a Arka to jest ich paladium wojskowe, a w ogóle się nie przejmowali tym, żeby bronić świętości swojego Boga, i skończyło się na tym, że Filistyni im tę Arkę zabrali. Pan Bóg i tak potrafi napomnieć swój lud, żeby pokazać mu właściwą drogę do ziemi obiecanej. Nie ma czegoś takiego jak absolutne wybraństwo, przy którym nie trzeba współpracować, z którym człowiek nie musi współpracować. I tutaj, proszę Państwa, jest właśnie kolejny element. Znowu, element dotyczący wspólnoty, dotyczący Kościoła, świątynia. Otóż, proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na strukturę budowy świątyni, no to myślę, że przypomina nam ona obecne konstrukcje architektoniczne, znaczy kościołów może nie tyle obecnych, ile tych kościołów takich bardziej klasycznych, już w dobie po Bernardzie z Clairvaux, kiedy zaczęto przechowywać Najświętszy Sakrament i ten Najświętszy Sakrament był umieszczany w centrum kościoła. W ołtarzu głównym zwykle znajdowało się tabernakulum. Dzisiaj to wygląda troszkę inaczej, ale to też z innych powodów. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób i w tej przestrzeni liturgicznej Stary Testament staje się typem dla czasów Nowego Przymierza. Jeżeli spojrzymy na plan świątyni jerozolimskiej, namiotu spotkania, potem świątyni Salomona, świątyni Hasmoneuszów i potem świątyni Heroda, to zobaczymy, że centralnym punktem absolutnie było miejsce święte świętych. Tam była najpierw przechowywana Arka, a potem, kiedy Arka w czasie niewoli babilońskiej zaginęła, przechowywane, właściwie to pomieszczenie było puste. Potem był przedsionek świętych, miejsce święte, potem przedsionek kapłanów, przedsionek ludu Izraela i przedsionek kobiet, wreszcie cały duży plac pogan. Widzimy więc pewną strukturę koncentryczną, w którym dochodzi się do centralnego punktu, w którym znajduje się Arka Przymierza zamykająca symbole obecności Boga. Bo w Arce Przymierza znajdowały się trzy rzeczy. Laska Aarona, naczynie z manną oraz, co trzecie było? Tablice przymierza, no przecież, tablice przymierza. Widzicie, jak człowieka zaćmi nawet, nawet jeżeli to wie, to potrafi zapomnieć rzeczy oczywiste. I tablice przymierza. Proszę Państwa, kiedy Arka Przymierza zniknęła, rok 1586 skutkował tym, że świątynia jerozolimska została splądrowana przez Nabuchodonozora. I od tej pory słuch zaginął po Arce Przymierza. Pojawił się pewien problem w niewoli babilońskiej. Co ma być punktem odniesienia wiary? No bo każdy lud, każda społeczność musi mieć jakiś punkt odniesienia. Musi mieć miejsce, gdzie może wejść i się spokojnie modlić. I w ten sposób powstały synagogi, domy modlitwy. W centrum synagogi, pewno Państwo byliście nieraz w synagodze, jeżeli nie, to zachęcam do tego, żeby odwiedzić, zobaczyć, jak wygląda. Absolutnie w centrum każdej synagogi znajduje się Aaron HaKodesh, czyli skrzynia pięknie zdobiona z zasłoną, w której przechowywany jest zwój Tory prawa. I to prawo, czyli pięcioksiąg najogólniej mówiąc, stało się punktem odniesienia wiary Izraelitów, którzy byli w niewoli babilońskiej i w innych diasporach rozproszeni po całym świecie. Dzisiaj synagogi możemy znaleźć po całym świecie. Proszę Państwa, jeżeli wchodzimy do kościoła już z czasów po Bernardzie Clairvaux, czyli okres średniowiecza, to zobaczymy, że w centrum znajduje się Najświętszy Sakrament. Przed Najświętszym Sakramentem, według dawnego rytu, jest ołtarz, przy którym tyłem do ludzi sprawowana była Eucharystia. Od czasu Soboru Watykańskiego II można sprawować tę Eucharystię przodem do ludu przy ołtarzu, który przypomina stół. Dlaczego o tym przypominam? Bo, proszę Państwa, znów te typy, które są zapowiadane w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie zyskują realizację. Z jedną różnicą w tym wypadku. Istotną różnicą. Bo jeżeli spojrzymy na miejsce święte świętych, to znajdziemy w nim Arkę Przymierza, największą świętość Izraelitów, ale w tej arce znajdowały się, jak wspomniałem, symbole mocy Boga. Tablice Przymierza, naczynie z manną i laska Aarona. Tymczasem tabernakulum zamyka nie symbol, ale samego Najświętszego. W tabernakulum, w kościele znajduje się Najświętszy Sakrament, czyli Chrystus vere realiter et substantialiter. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jest Jezus Chrystus. W to wierzymy. To jest ta różnica. To jest ta zasadnicza różnica pomiędzy tymi symbolami a rzeczywistą obecnością Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, winien jestem jeszcze pewne wyjaśnienie, bo kilkakrotnie odwołałem się tutaj do Bernarda z Clairvaux, który jako pierwszy doprowadził do tego, że w świątyniach zaczęto przechowywać Najświętszy Sakrament. I muszę powiedzieć, że byłem w takim kościele, trochę mnie to zaskoczyło, kiedy wszedłem do kościoła i zobaczyłem, że Najświętszy Sakrament jest przechowywany w przedsionku. Tak było pierwotnie po reformie Bernarda z Clairvaux, że zaczęto przechowywać Najświętszy Sakrament, ale nie w centralnym miejscu kościoła, tylko w jakimś ubocznym miejscu. Miało to przede wszystkim na celu zachowanie Najświętszego Sakramentu na posługę chorym i tym, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć we mszy świętej. Natomiast z czasem ten Najświętszy Sakrament zaczął być przechowywany w centralnym miejscu, w ołtarzu głównym. Dzisiaj ta tradycja trochę się zmienia, ale myślę, że nie zmienia się na tyle, by odmówić takiego istotnego miejsca Najświętszego Sakramentu, bo jeżeli jest przechowywany, to zazwyczaj jest przechowywany w kaplicy Najświętszego Sakramentu, która jest odpowiednio dostojnie do tego przygotowana. Czyli to nie jest miejsce jakiekolwiek, tylko to jest miejsce specjalnie do tego przygotowane. Ważna rzecz, którą myślę, warto również nam dzisiaj sobie przypomnieć, gdzie mówiąc na temat różnego rodzaju struktur społecznych i organizacji ludu Bożego, to trzeba powiedzieć, że te struktury, one nigdy, przynajmniej u swoich początków, nie miały charakteru instytucjonalnego. Czyli nie były to takie rzeczywistości, które były w swoisty kodeksowy sposób zapisane. One miały jedynie charakter ogólny, bazujący na powiązaniach rodowych, na zmiennych dziejach Izraela. To najlepiej widać w przypadku sanktuarium na pustyni, gdzie pierwotnie Arka Przymierza była otaczana należytą czcią, ale ten namiot był przenoszony z miejsca na miejsce, nie miało swojego stałego miejsca. Dopiero z czasem to miejsce zaczyna być stabilne, przygotowane, gotowe, też w pewnym sensie w odniesieniu do ludów otaczających, tak samo jak i głowa ludu Bożego, głową ludu Bożego nie zawsze był król. Proszę Państwa, jeżeli prześledzimy całą historię kształtowania się ludu Bożego, to raczej na czele tego ludu byli charyzmatycy, niż jakaś postać instytucjonalna. Pojawiały się takie osoby, które miały szczególne zadanie w społeczności ludu, wyzwolenia go od ucisku, który na nich spadał. To byli sędziowie. Zupełnie inaczej rozumiane pojęcie sędziów niż dzisiaj. Prawda? Dzisiaj, kiedy mówimy o sędziach, to mamy zupełnie o kim innym mowa, to jest zupełnie inny rodzaj władzy. Wtedy, kiedy mowa była na temat sędziego, to był przywódca. To nie był ten, który tylko wydaje wyroki, ale to był przede wszystkim przywódca, którego zadaniem, konkretnym zadaniem było wyzwolenie danego pokolenia, z ucisku ludów sąsiednich. Takim sędzią był Gedeon, takim sędzią był Samson, takim sędzią w sumie nawet był Samuel. Jednak z czasem powołano do istnienia instytucję monarchy, króla. Ale rzecz ciekawa, że na czele ludu Bożego Starego Przymierza, owszem, stał król, ale on był jedynie mandatariuszem Boga. Stąd, mówiąc o Starym Testamencie, nigdy nie mówimy o monarchii, kropka, tylko zawsze mówimy o monarchii teokratycznej, kropka. Czyli takiej monarchii, w której pierwszym władcą jest Bóg. I proszę Państwa, znów przenosząc to na instytucję Kościoła. U początków Kościół nie był zinstytucjonalizowany. Były filary Kościoła, Piotr, Jan, Jakub, do których Paweł swego czasu udał się, aby przedstawić, uzasadnić swoje apostolstwo. Było grono 12, ale tak naprawdę ono bardzo szybko uległo rozproszeniu, bo każdy z apostołów poszedł w inny kraniec ówczesnego świata głosić Ewangelię. Dopiero z czasem instytucja Kościoła, Kościół zaczyna się instytucjonalizować. Ustanawiani są diakoni, ustanawiani są prezbiterzy, biskupi, papież, ale znów, jakby na wzór Starego Testamentu, gdzie typem jest właśnie Stary Testament, w Nowym Testamencie papież znów nie jest głową Kościoła. Głową Kościoła jest Chrystus. Papież jest jedynie primus inter pares, jest pierwszym spośród równych. Owszem, jest znakiem tej głowy, ale głową nie jest. Często, zwłaszcza ludzie spoza Kościoła mówią na temat głowy państwa watykańskiego. No może głową państwa watykańskiego jest, bo tak pewnie to instytucjonalnie wygląda, ale w Kościele głową jest Chrystus. A papież jest jedynie jego legatem, jego mandatariuszem w sprawowaniu władzy w Kościele tutaj na ziemi. I tu widzimy też bardzo podobny obraz. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie u swoich początków społeczność sakralna była niezależna od instytucji politycznych i pozostała taka, dzięki czemu mogła przetrwać wszystkie katastrofy dziejowe ludu Bożego Starego Testamentu. Zauważcie, że gdyby była powiązana tylko i wyłącznie z instytucją króla jako absolutnego władcy, absolutnego suwerena, to lud Boży Starego Testamentu by się nie ostał. Ile kataklizmów przeżyła społeczność Starego Testamentu. Rok 1721. Zmiecione z powierzchni ziemi państwo północne. 10 pokoleń. 9. Przez Asyryjczyków. Rok 586. Zmiecione z powierzchni ziemi pozostałe 2 pokolenia. Beniamina i Judy. Przez Babilończyków. Mozolne odbudowywanie tożsamości państwowej i religijnej po roku 538, kiedy to odbudowywano Jerozolimę, odbudowywano świątynię i w pewnym momencie, kiedy ją poświęcano, to cały lud płakał. Nie z radości, ze smutku, że taka bida wybudowana została, a nie to, co jeszcze dobrze pamiętali za czasów Salomona. Ileż przeciwności potem miało miejsce, zanim Izraelici byli w stanie odbudować swoją tożsamość, przede wszystkim religijną. I cała historia, która dzieje się, ludu Bożego, która się dzieje aż do czasów Jezusa Chrystusa i dalej, bo oni przecież nadal pozostają ludem Bożym Starego Przymierza. Trzeba powiedzieć, że to właśnie uniezależnienie się od instytucji politycznych i instytucji, no nazwijmy to tak, w sensie państwa w sensie instytucjonalnym zagwarantowało przetrwanie ludu Bożego Starego Przymierza. Mówię to z pewnym z pewną chęcią nawiązania do czasów współczesnych. Świętej pamięci ksiądz Roman Rogowski, myślę znany w tym środowisku doskonale, mawiał, słuchajcie, do nas jako młodych studentów, słuchajcie, Kościół zawsze powinien być przynajmniej lekko kontra władzy. Przynajmniej lekko. Mówię to z pewnym uśmiechem, mówię to z pewną żartobliwością, bo nie o rzeczach politycznych tu mam zamiar mówić, ale no, uczmy się na przykładach Starego Testamentu. W jaki sposób przetrwać i wyjść z tego doświadczenia jeszcze bardziej wzmocniony. Ciekawą rzeczą jest, że lud Boży, tak Starego Przymierza, jak i Nowego Przymierza, czyli lud Boży Starego Przymierza i Kościół, zaczynają nabierać siły, ale takiej prawdziwej wewnętrznej siły, nie mówię tutaj o zewnętrznych bogactwach, dobrach, tylko o wewnętrznej sile, kiedy instytucje te polityczne zaczynają słabnąć. Wtedy Kościół zyskuje na mocy i na autorytecie, to co zresztą widzieliśmy na obrazkach z perspektywy historycznej w czasach działalności kardynała Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Widać było wyraźnie, że autorytet Kościoła wtedy rósł, podobnie zresztą instytucje Starego Testamentu. Ale może sięgnijmy lepiej do określenia, którym opisywano lud Boży Starego Przymierza. To były tak naprawdę dwa określenia, które spotykamy w Starym Testamencie. Pierwsze, może lepiej znane, kahal, a drugie, może trochę mniej znane, eda. Oba w pewnym sensie odnoszą się do tej samej społeczności. Pierwsze, kahal, przedstawia lud Boży jako święte zwołanie, zgromadzenie dokonane przez samego Jahwe. Druga instytucja, drugie określenie, eda, wskazuje, ma charakter bardziej statyczny, jako zebrany lud, jako społeczność, pewna gmina wyznaniowa. Co prawda obie tradycje kreślą w wielu punktach bardziej idealny niż rzeczywisty obraz społeczności sakralnej, jednak bazuje ona na historycznych wydarzeniach związanych z wędrówką ludu pod kierownictwem Boga. Tradycja kapłańska widzi w ludzie Izraela eda, czyli to zgromadzenie, które stanowi już pewną społeczność, zorganizowaną społeczność sakralną, zwłaszcza przy obchodzie pierwszej Paschy w Egipcie. Dla tradycji deuteronomistycznej kahal Adonai to jest społeczność, która jest zwoływana przez samego Boga, a przez Mojżesza w zastępstwie tego Boga, tegoż Boga. Jest to społeczność zgromadzona u stóp góry Synaj, gotowa do zawarcia z nim przymierza. Proszę Państwa, i tutaj możemy rozróżnić te dwa określenia nie w formie separatywnej, że albo tak, czyli albo jest to zgromadzenie w sensie gminy, społeczności zwartej, już zjednoczonej, albo rzeczywistości ciągle zwoływanej przez Boga, a więc zgromadzenia, przepraszam, zwołania. Raczej należałoby to rozumieć w obu rzeczywistościach naraz, że z jednej strony jest to rzeczywistość zwoływana przez samego Boga, a z drugiej strony jest to społeczność zwarta, która identyfikuje siebie poprzez wiarę w jedynego Boga. Proszę Państwa, tu mamy bardzo prostą drogę już do nowotestamentowego określenia eklezja. Co tłumaczone jest bardzo często jako Kościół, ale z formalnego punktu widzenia eklao oznacza zwołanie, zawołanie, czyli zwołanie ludzi, żeby się zgromadzili. Można powiedzieć, że jest to społeczność zgromadzonego ludu Bożego. Kościół, wspólnota, eklezja, jedność, którą stanowi, której spoiwem jest wiara w Jezusa Chrystusa, jedynego Boga zmartwychwstałego. Proszę Państwa, można by snuć jeszcze sporo takich refleksji na temat zbieżności pomiędzy pewnymi rzeczywistościami starotestamentowymi, które stanowią typ, typologię tego, co dokonuje się w Kościele, dokonało się i dokonuje się w Kościele jako zgromadzeniu. Ja chciałbym Państwu, no już prawie na koniec, bo zbliżamy się do ponad godziny mojego gadania, bo to dobrze, już godzina 10, i chciałbym Państwu jeszcze kilka słów powiedzieć na temat struktury Kościoła, ukształtowanej już dzisiaj, ale struktury Kościoła kształtowanej przede wszystkim przez sakramenty i struktury Kościoła, ja tutaj nie chcę się zbytnio mądrzyć przy księdzu dyrektorze, który jest prawnikiem i na temat instytucji Kościoła wie dużo więcej od strony prawnej niż ja, ale ja spróbuję na to spojrzeć z punktu widzenia biblijnego i pokazać to właśnie od strony nie tyle instytucji, ile struktury hierarchicznej i charyzmatycznej, bo myślę, że to dla nas jest również bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście zwołanego przez papieża Franciszka synodu i mówienia o synodalności, bo dość głośno ostatnimi czasy się odmienia ten rzeczownik, synodalność, przez wszystkie przypadki w języku polskim. Otóż, proszę Państwa, niewątpliwie istnieje w Kościele struktura hierarchiczna. I jak mawiam czasami żartobliwie, Bogu dziękować, w Kościele nie ma demokracji. Bo gdyby była demokracja, to pewnie Pana Boga by przegłosowali i nie bylibyśmy ludem Bożym. I nie byłoby szans, bo Pan Bóg miałby tylko jeden głos. No. A na szczęście nie ma demokracji i Pan Bóg z nas uformował lud Boży nowego przymierza. Więc widoczna jest bardzo dobrze ta struktura hierarchiczna w postaci widzialnej głowy Kościoła, papieża, który sprawuje władzę w imieniu Jezusa Chrystusa, kolegium kardynalskiego, kolegium biskupów, raczej należałoby tak powiedzieć, co przekłada się na administrację w postaci biskupa, który administruje diecezją i proboszcza, który administruje parafią z mandatu biskupa. Ale jest również w Kościele tak zwana struktura charyzmatyczna. Z natury rzeczy charyzmatami obdarzeni są również oficjalni przedstawiciele Kościoła. Biskup, prezbiter, diakon. My sprawujemy również władzę charyzmatyczną i we wszystkich trzech wymiarach. Natomiast mówiąc na temat władzy charyzmatycznej ludu Bożego, to tutaj nie ma już takiego przełożenia instytucjonalnego. Pan Bóg powołuje tego, kogo chce, by zrealizował określone dzieło w jego wspólnocie Kościoła. I tutaj w historii Kościoła moglibyśmy prześledzić sporo takich postaci, które odegrały znaczącą rolę w formowaniu, reformowaniu Kościoła, kształtowaniu Kościoła, które z punktu widzenia takiego przygotowania teologiczno-duszpasterskiego wcale nie były gigantami, ale zostały obdarzone charyzmatem, który umożliwił tak, realizację takiego czy innego dzieła w Kościele. Myślę, że mówię to też z pełną odpowiedzialnością jako człowiek, który wyrósł z charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Takim charyzmatykiem dla wspólnoty Kościoła w Polsce był ojciec Franciszek Blachnicki, który no, naprawdę wielkie dzieło stworzył, wielkie dzieło dał ludziom młodym do rąk. I myślę, że takich elementów struktury charyzmatycznej moglibyśmy znaleźć znacznie, znacznie więcej. Jest tylko jedno ale. Zawsze, jeżeli Pan Bóg obdarza człowieka charyzmatem, to tenże człowiek musi pamiętać o kilku literach D. Dar dany dla drugiego, nigdy dla siebie. Jeżeli jesteśmy obdarzeni charyzmatem, to nie po to, żeby błyszczeć w światłach lamp, fleszy i pięknie zrobionych fotografii do gazety, ale po to, by służyć dla dobra Kościoła. Bo to jest charyzmat. To jest dar dany dla dobra drugiego. To jest moje mnemotechniczne określenie, te 4D. Ale tu chodzi o dar, którym mamy służyć wspólnocie Kościoła.